Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Mówi się o tym, że jest to powieść i psychologiczna, bo ukazuje etap dojrzewania przez 7 lat głównego bohatera Cezarego Baryki, ale także powieść polityczna, ponieważ ma nam przedstawić sytuację naszego państwa po odzyskaniu niepodległości, ale to państwo jest jeszcze młode, niedojrzałe, przeżywa wiele problemów, no i oczywiście czyhają na to państwo liczne zagrożenia, a Żeromski czuł się głosem społeczeństwa, uważał zatem, że warto, aby pisarz tego formatu podkreślił, jakie to zagrożenia są do uniknięcia, jeśli podejmie się właściwe działania. Szczerze mówiąc, w liście do jednego z krytyków, o czym powiem później, wydawało mi się, że Żeromski nawet sugerował, iż niekoniecznie lubi swojego głównego bohatera, ale do tego jeszcze wrócę, proszę Państwa. Całe Przedwiośnie dzieli się na 3 kolejne części. Poprzedza je rodowód. Potem mamy taką część jak, proszę Państwa, Szklane domy, potem Nawłoć, a potem Wiatr od wschodu. I te 3 części także wiążą się z pewnymi koncepcjami o charakterze politycznym, do których za chwilę przejdę. Rodowód jest krótką częścią. Dowiadujemy się tam o rodzicach głównego bohatera, o jego ojcu Sewerynie, który był dosyć dobrze sytuowanym urzędnikiem carskim, mieszkającym na co dzień na terenie Rosji, który w ciągu pewnego miesiąca urlopu wrócił do Polski i tam odnalazł sobie żonę, którą okazała się Jadwiga Barykowa. Kobietę piękną, mądrą, ale zakochaną zupełnie w kim innym. Kobietę, którą wydano za mąż nie tyle wbrew jej woli, ile po prostu ona zdecydowała się związać swoje losy z Sewerynem, dlatego że mężczyzna, którego kochała, no nie był skłonny uczynić żadnego kroku w jej stronę. W Szklanych domach z kolei dowiadujemy się o losach naszego bohatera, który przychodzi na świat w roku 1900 w Baku na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego. Dzisiejsze Baku to oczywiście miasto w Azerbejdżanie. No i tutaj te losy bohatera zaczynają się gwałtownie zmieniać wraz z wybuchem I wojny światowej i powołaniem ojca do wojska. Tutaj też, co warto zauważyć, mamy do czynienia z różnymi rodzajami narracji. Oprócz tej dobrze Wam znanej narracji, możecie doświadczyć narracji z punktu widzenia bohatera, określanej mianem narracji personalnej. Czaruś był dzieckiem jedynym, ukochanym, o którego troszczono się bardzo, ale jedyną osobą, której autorytet był niepodważalny w życiu Cezarego, był ojciec. W momencie, kiedy tego ojca zabrakło, to matka, mimo ogromnej miłości do jedynaka, całkowicie nie mogła nad nim zapanować. Oprócz wybuchu wojny, kolejnym wydarzeniem, które znacząco zmieniło życie państwa Baryków, był konflikt etniczny pomiędzy Ormianami oraz Tatarami, wybuch rewolucji w 1917 roku poprzedzający właśnie te dalsze bardzo trudne losy. Rzecz jasna, mieliśmy tam do czynienia z konfiskatą majątku, z prześladowaniem, z więzieniem, z torturowaniem. Ofiarą tego wszystkiego pada matka Cezarego, która ukrywa gdzieś poza domem jakieś resztki kosztowności, żeby móc się wyżywić, bo przecież Cezary w pierwszym odruchu solidarności z rewolucjonistami wskazuje, gdzie najpierw ten majątek rodziców jest przetrzymywany. Matka również pomaga pewnej księżnej i jej córkom. No, oczywiście nie na dużo się to zdaje, bo dom jest stale pod obserwacją i wkrótce w czasie swoich wypraw za miasto, żeby zdobyć trochę żywności, Jadwiga Barykowa zostaje odkryta w tym swoim działaniu tajemnym, a następnie wtrącona do takiego przymusowego wręcz, no ja to nazywam więzieniem, proszę Państwa, bo to są przymusowe roboty w porcie, gdzie wycieńczona i pobita umiera. Cezary z kolei widzi to, co się dzieje w jego rodzinnym mieście prawdziwie. I tutaj Żeromski nie poskąpił nam wyjątkowo naturalistycznych, przerażających opisów tego, jak ryby w pobliskim akwenie spożywają trupy, jak morze nie chce tych trupów przyjmować już i wyrzuca je na brzeg, jak ulice spływają krwią, jak to, że po prostu ludzie, którzy nawzajem kiedyś byli sąsiadami, przyjaciółmi, mordują się teraz i że tak na dobrą sprawę śmierć nie dotyczy wyłącznie wojujących. To jest rzeczywistość każdego. Szczególnie przerażający jest widok zwłok młodej Ormianki, który też napawa Cezarego taką refleksją. On prowadzi z nią pewien taki fikcyjny dialog, z którego wyraźnie wynika, że przecież dziewczyna była zupełnie niewinna, a jednak stała się ofiarą tych krwawych rozrachunków. Ostatecznie spotyka ojca powracającego z wojny i wspólnie z nim decyduje się na podróż do Polski. To jest podróż wieloetapowa z przesiadkami. Ojciec jest już bardzo, bardzo chory. Niemniej pragnie powrócić do ojczyzny. Chociaż Cezary jest tak naprawdę z pochodzenia Polakiem, to wychował się w Rosji, dlatego trudno mu przyjąć do wiadomości, że opuszcza ten kraj, robi to tak naprawdę dla ojca i wierzy w ten mit, który słyszy od ojca w trakcie jego ostatnich momentów, ostatnich dni, mit szklanych domów. Mit, w którym krewny Baryków opracował specjalną technologię pozyskiwania z piasku materiałów budulca, prawda, do zbudowania takich szklanych domów, które mają wszelkie udogodnienia, wygody, kanalizację, które są chłodne w lecie, ciepłe w zimie. Generalnie mit szklanych domów również jest taką utopijną wizją państwa, w którym rządzą mądrzy ludzie i w którym obywatele żyją sprawiedliwie i niczego nikomu nie brakuje. Ale już wiadomo, że po przekroczeniu granic Polski Cezary jest wyjątkowo rozczarowany tym, co widzi i wie już, że no, po tym micie nie ma żadnego śladu. W części zatytułowanej Na Włoch mamy już perypetię naszego bohatera, który podejmuje pracę u Szymona Gajowca, dawnego znajomego matki, zapisuje się na studia medyczne, ale rozwój wypadków przerywa wybuch wojny polsko-bolszewickiej, na którą Cezary się właśnie rekrutuje i tam walczy u boku Polaków, chce poczuć tę miłość do ojczyzny, a ratuje życie Hipolitowi Wielosławskiemu, który to z pochodzenia szlachcic w nagrodę i z podziękowania zabiera go do swojej rodzinnej posiadłości na Włoci. I tam Cezary znów, proszę Państwa, mamy do czynienia z narracją personalną. Tam Cezary z kolei żyje w sposób zupełnie inny niż do tej pory. Pobyt w Nawłoci to są nieustanne, jakieś przyjemne formy spędzania czasu. Wycieczki, bale, rauty, spotkania, spacery, no i nieustannie spożywanie jakichś pokarmów. Sam powiedziałabym taki ironiczny sposób opisywania przez Żeromskiego kolejnych potraw przygotowanych przez służącego Maciejunia sprawia zawsze, proszę Państwa, że ja miałam wrażenie, że jak ja bym to wszystko zjadła jednego dnia, to bym się nie mogła ruszyć. No ale rzeczywiście mieszkańcy na Włoci tak się odżywiają. To jest ten też czas, kiedy Cezary nawiązuje pierwsze takie poważniejsze kontakty z kobietami. Flirtuje z zamieszkującą na Włoch Karoliną. Nieopatrznie daje do zrozumienia zupełnie coś wyjątkowego Wandzie. No i oczywiście zostaje kochankiem starszej od siebie Laury. Szczerze mówiąc, to wszystko też nie kończy się dobrze. Zazdrość Wandy sprawia, że Karolina umiera otruta przez swoją rywalkę. Laura z kolei nie zamierza traktować Cezarego poważnie, ponieważ jest już po słowie, jest już zaręczona z dość zamożnym panem Barwickim, który zresztą przyłapuje kochanków na takim intymnym spotkaniu. Cezary po tych wydarzeniach opuszcza na Włoch, przybywa przez pewien czas w pobliskim Chłodku, widząc nierówność w życiu panów i w życiu chłopów, a następnie wraca do Warszawy, kontynuować rozpoczęte przed wojną zajęcia, ale też poznaje studentów, innych młodych ludzi, między innymi Antoniego Lulka, który należy do komunistów. No oczywiście na te zebrania komunistów naszego Cezarego zabiera, ale jak się okazuje, komuniści są pełni frazesów o konieczności przyłączenia się Polski do tworzącego się właściwie takiego związku. Później będziemy wiedzieć, że jest to Związek Radziecki. O konieczności tak na dobrą sprawę walki rewolucyjnej, chociaż są to ludzie, którzy nigdy w życiu broni w ręku nie trzymali. I tu Cezary im nakreśla pokrótce, jak wygląda taka rewolucja, bo przecież sam był jej świadkiem i uczestnikiem. Niemniej można powiedzieć, że sam Cezary, także w późniejszej dyskusji z Szymonem Gajowcem, słynnej dyskusji na schodach, kiedy reformie proponowanej przez Gajowca zarzuca zbytnią opieszałość i niezwracanie uwagi na ludzi, Cezary jest człowiekiem poszukującym. On jeszcze nie odnalazł swojego miejsca w życiu. Finał tej powieści to nieszczęsne spotkanie z Laurą, która proponuje Cezaremu, no cóż, relacje, które nie do końca mu odpowiadają, to jest takie ich ostateczne rozstanie. i Cezary wkrótce dołącza do pochodu robotników idących na Belweder. Jest to zakończenie otwarte, ponieważ my nie wiemy, czy Cezary faktycznie dołączy do komunistów, będzie wyznawał ich poglądy, czy po prostu dołączył się do tej manifestacji w odruchu buntu, jakiegoś gniewu. To Żeromski pozostawił czytelnikowi do takich dywagacji. Jak już wcześniej wspominałam, Żeromski był skłoniony do tego, żeby odpisać krytykowi pochodzenia rosyjskiego, Arcybaszewowi, ponieważ dostrzegł on w przedwiośniu taką pochwałę komunizmu. I Żeromski oczywiście w tej odpowiedzi, otwartej zresztą odpowiedzi, zapierał się, że nie o to mu chodziło, że raczej uważał tutaj komunizm za zagrożenie, które należy powstrzymać, a przedstawiał tylko trzy takie wizje rozwoju naszego kraju, a więc utopię, rewolucję i ewolucję, uważając, że najgorszym rozwiązaniem z tych trzech jest rzecz jasna rewolucja, a siebie samego utożsamiał raczej z tym, co prezentuje Szymon Gajowiec.